dobry wieczór. Tragedia, tragedia, niesamowita wręcz tragedia. Proszę Państwa, pan Trzaskowski się obraził. Pan Tusk wrócił na białym koniu, wrócił, zbawi nasz Polskę. Już nie tylko Jarosław Polskę zbaw, ale jeszcze Donald Sław Polskę zbaw. Żeby się rybowało, tak trzeba powiedzieć, proszę Państwa, niestety. Ale do tego wrócimy. Proszę Państwa, ja mam taką wiadomość, która ucieszy niektórych. Ja jutro nie będzie audycji, ja zmieniam nie tylko internet, ale także i miejsce i nie wiem, być może w poniedziałek, wtorek, także będę musiał przerwać na, mam nadzieję, że tylko na jeden dzień, może na dwa dni, a może w ogóle nie przerwę, nie wiem, ale przypuszczam, że to jednak ze 2-3 dni potrwa, zanim się zorganizuję na nowo, zanim zorganizuję tę audycję dalej. Także proszę Państwa, proszę się nie denerwować, piszę Metatrona, mam nadzieję, że Państwo wczoraj, część Państwa słuchała Metatrona, ktoś Państwu się podobał, natomiast powiem jedno, jedno mnie tutaj w tym wszystkim zaskakuje w tej książce, bo tu oglądam sobie dyskusję pod Metatronem, oglądam sobie dyskusję pań, takie tutaj różne panie, panią ciężko dogodzić, kurde. Tak nie wierzą tym mężczyznom, ja tego nie rozumiem, no. Zupełnie nie rozumiem, jak można, że taka jedna Agata nie wierzy mężczyznom, to wiem, ona jest psycholog, psycholodzy nikomu nie wierzą, na pewno nie temu, na pewno nie tym, ale tutaj jeszcze pani Doroto, no, jak tak można, prawda? Żeby to gra pozorna, chory umysł, gra pozorna, różne inne rzeczy. No właśnie. A ty Agata co? No nie wierzysz, że on szczery jest? Czy nie szczery? Czy ona jest szczera, ta Kasia? I czy nie jest szczera? No ludzie, no co ja mam? Bo ja nie rozumiem. Nie wierzę się generalnie mężczyznom. I dobrze, mężczyznom nie należy wierzyć, bo mężczyźni, proszę Państwa, to są... Nie powiem, kto to są mężczyźni, bo sam jestem po prostu. Sam jestem. Ale wrócimy do... Jeżeli pan Metatrona, ja przyjmuję wszelkie uwagi, ponieważ mam tu pewien, proszę Państwa, już pomysł na pewne rozwiązanie w tej sprawie, ale będziecie zaskoczeni. Tego się chyba nikt nie spodziewa. Poza tym, Miesiu, panią można łatwo dogodzić na 70 sposobów. Pierwszy do pieniądze, ostatnie 69, jak to wytłumaczyć? Nie wiem. No. Pan chce ułaskawić kobietę? Nie, nie chcę ułaskawić kobiety. Nie, ja chcę kobieta, to jest kobieta po prostu. No. Nie zapominajcie, że ta książka dzieje się na kilku płaszczyznach. Jest pewna płaszczyzna ontologiczna, że tak powiem, teologiczna, płaszczyzna zwykła, normalna i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię wam, czy faktycznie kochają się, Agata? No jak możesz wątpić, że oni się nie kochają? No przecież piszą, że się kochają. No jak mężczyzna mówi, że kocha, to znaczy, że kocha. A że akurat kocha te 5-10 minut, a potem się zakocha raz jeszcze, to trudno, bo mężczyzna taki kochliwy jest bardziej, a kobiety takie bardziej uczuciowe są, jak, właśnie jak to było, w jakim to było, także wiecie Państwo. No. Czasami człowiek idzie, mija go jakaś dziewczyna na ulicy, zakocham się od razu, zakocham, ale ona mnie minie, pójdzie dalej, to się odkochuje i czekam, aż następna mnie minie, żeby się zakochać. No. Ale to jest szczere, autentycznie szczere, proszę Państwa. No. Autentycznie to jest szczere. No. Szczere. Każde uczucie mężczyzny jest szczere, proszę Państwa, naprawdę, to jest szczere. Akurat w danej chwili, w tym momencie jest bardzo szczere. No, czy tego tak trudno zrozumieć? No, zrozumieć, od razu muszą kombinować wszystko te kobiety. Ja potem mam to wszystko opisać, tak? Nic, prawdopodobnie ich tak wszystkich pozabiję, więc będzie święty spokój i już. I sprawa się rozwiąże, zabiję tych bohaterów, nie wiem... Głożę potem, może ich, nie wiem, razem ich zabiję, oddzielnie ich zabiję, sami się pozabijają, nie wiem, co zrobimy, ale trzeba będzie kogoś, proszę Państwa, pozabijać. Jednak więc najlepiej to zrobimy z bohaterami, skończymy tą książkę i będzie dobrze. Okej, dobra, dosyć o literaturze. A nie, no nie dosyć, bo jeszcze jedno. I tutaj prosiłbym, aby się na mnie nie obrażały niektórzy poloniści, ale najgorzej jest, jak jakąś książkę przeczyta polonista. Ja sam kończyłem polonistykę i powiem szczerze, że uciekałem od literatury jak tylko mogłem. Nie od literatury, tylko od teorii literatury, bo tak żeśmy mówili na pierwszym roku, oduczyli nas kochać literaturę starożytną, polską średniowieczną oświet, ten odrodzenie. Na drugim roku już zaczęli nam romantyzm, proszę Państwa, nas obrzydzali, oświecenie, romantyzm, na trzecim roku resztę i na czwartym roku i piątym dalej też. Dlatego bardzo szybko przeniosłem się i poszedłem na zajmować się językiem, bo jeśli ja czytam 12-zgłoskowy wiersz, do którego mam 160 stron opisu, co autor chciał powiedzieć, napisaną przez jakiegoś doktora, docenta, wtedy byli docenci, profesora, no to mi szlak bo trafiał, co ten autor chciał powiedzieć. Ja dobrze wiem, co on chciał powiedzieć. Ważne jest, jak ja to odbieram, jak to czytelnik odbiera, jak to czuję. Jak to czuję. No to też jest właśnie, dlatego też jak poloniści, no dobrze, no lubię czasami poczytać polonistów, ale kurczę, oni mają jakiś wszyscy spaczone w ogóle wejście, od razu się zastanawia, tu, to, tamto, Boże, kochany, jak kiedyś pamiętam na wykładzie o Iwaszkiewiczu był taki jeden, i ten, był taki Iwaszkiewicz kiedyś i tam jest młyn chyba nad Lutynią, to jest, nie wiem, może mnie ktoś poprawi, bo nie pamiętam już tytułu, gdzie tam się zaczyna, jak po śniegu czarny pudel gania, koła, i ten pudel, symbol tego Mefistofelesa, szatana, te koła coraz bliżej i opęta tego bohatera, nawet nie pamiętam, co tam było. Nie pamiętam dokładnie, co tam było, ale taki opis w ogóle, a dla mnie to po prostu było proste. Był las, zima, śnieg i czarny pudel spuścili, żeby się wysikał i wykupkał. No i ten pudel latał, a że pudle daku mają to do siebie, że latają w kółko w śniegu, jak się bawią, no to latały w śniegu. I gdzie tu jaki Mefistofeles, nie wiem. No i poszedłem zajmować się składnią, gramatyką, składnią, historią i różnego rodzaju innymi rzeczami związanymi z językiem, proszę Państwa. No taki już jestem, trudno. W ogóle nie ma we mnie żadnego romantyzmu. No i Iwaszkiewicz w dodatku jeszcze miał pudla. No miał pudla, no to obserwował tego pudla, no. I proszę Państwa, w dodatku chyba Iwaszkiewicz był homoseksualistą, o ile pamiętam, co nie ma żadnego znaczenia, ale coś takiego krążyło zresztą w tych wówczas kręgach. Ja, proszę Państwa, w ogóle nie mam żadnej wyobraźni, ja nie jestem żaden romantyczny facet, żaden tego, normalny, zwykły chłop, jak widzę to od razu mówię, to dla mnie to jest proste, bo wszystko jest szczere. Także, szanowni panowie, panie psycholożki, będę was nazywał teraz psycholożkami. I dobrze. A teraz wróćmy do wspaniałych w ogóle wydarzeń w Polsce. No więc, proszę Państwa, rozśmieszył mnie strasznie. Bardzo dobrze, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, że uchwaliliście pewnego rodzaju zasady etyczne, jakie powinien mieć PiS. Prawda, zasady etyczne. Dla mnie to jest w ogóle odkrycie. To jest praktycznie odkrycie Ameryki. To jest odkrycie kopernikańskie, proszę Państwa. Że formalizuje PiS walkę z nepotyzmem w swoich szeregach. Przypominam, że jakieś 9 czy 10 lat temu też to było, też tak mówił. Rodziny posłów i senatorów PiS nie będą mogły zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, głosił uchwała na kongresie. Ale jest jeden wyjątek, proszę Państwa. Przepisy nie dotyczą osób, które zostały zatrudnione, pracują ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej. Nie wiem, o co tu chodzi. Co to jest nadzwyczajne? Aha, nadzwyczajną sytuacją życiową jest to, że żona pracuje w spółce Skarbu Państwa, a męża wybrali posłem czy senatorem, czy odwrotnie. Mąż pracuje, czy żona jest posłem, senatorem PiSu, a mąż jest wspaniałym fachowcem od na przykład węgla. Od węgla, czy od broni, proszę Państwa, bo jak wiadomo, fachowiec od broni niesamowity, ma swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, prawda, doświadczenie ma ogromne, odbył zasadniczo służbę wojskową, więc zda się trochę na broni, z wykształcenia jest, co prawda, 19 historię, ale studiował tą historię 19 lat, związek historykiem, więc studiował tą historię 19 lat, w związku z czym ma oczywiście kompetencje i doświadczenie zawodowe w studiowaniu historii. No i ta nadzwyczajna sytuacja życiowa, bo przecież jego małżonka musi coś robić, czy on musi coś robić, no to wtedy może być. Bardzo ciekawe jest, jeżeli po 7 latach rządów i jeszcze wcześniej 2 latach partia podejmuje tego typu uchwałę. Walka z nepotyzmem w swoich szeregach, czyli walczy z tym, co oni nazywają tłuste koty, prawda? Tłustymi kotami. Ma zwalczać proceder nepotyzmu i tak dalej, i tak dalej. i tak dalej. Dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów prawa. Współmałżonkowie, dzieci. No tak, ale jeżeli facet rozwiódł się z żoną swoją poprzednią jakieś 20 parę lat temu, ma z nią dziecko, to dziecko jest świetnym fachowcem i pracuje w spółce Skarbu Państwa. On już ma trzecią czy czwartą żonę, jak patrząc na posłów na PiS i na zwolenników PiSu, to tam mogą mieć czwartą żonę i z każdą mieć ślub kościelny, bo to tak jak prawie w Islamie jest, to nie ma problemu. I to dziecko, to co, to też to będzie nepotyzm? Czy nie będzie nepotyzm? Czy nie będzie nepotyzm, proszę państwa? Więc to jest jakieś totalne wariactwo. To jest jakieś totalne i to jest ciekawe w tym momencie. A sprawa zresztą, nie wiadomo właśnie, jak kto będzie oceniał. Co to znaczy ocenić, co to znaczy ocena kompetencji? Kto to będzie oceniał, tą kompetencję? Jakiś będzie partyjny kolegium oceniające? Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć, więc po takie uchwały są totalnie bzdurne. Tutaj pan prezes mówi również, że przypadki nepotyzmu w naszych szeregach rzucają cień na całą naszą formację, podważają jej wiarygodność, kwestionują fundamentalną dla Prawa i Sprawiedliwości zasadę, że uprawianie polityki rozumiemy jako służbę w interesie dobra wspólnego, jako pracę na rzecz pomyślności Rzeczpospolitej i obywateli, a nie jako sposób na osiąganie własnych korzyści. Panie prezesie, mówił pan to w 2004, 2005, 2006, 2007, potem w 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 i będzie pan to mówił również w 2022 i 23. Tego nie da się zatrzymać. Tym bardziej, że część, że tu jest bardzo ciekawe zdanie, które piszecie. Ponieważ piszecie, że posłów, senatorów, PiS nie będą mogły zasiadać rodziny. A więc wystarczy tylko nie wyjść, zostać bezpartyjnym. Wystarczy tylko. Będzie bezpartyjny poseł popierający. I tak będzie. Przypominam, proszę państwa, sprawę z posłami Hoffman, Giżyński i inni, to cały czas tak było, proszę państwa. I to jest właśnie, pseudo, jakby to po państwu powiedzieć, to jest, proszę państwa, coś takiego jak, no nie wiem, po prostu, nawet nie wiem, jak to nazwać, to jest, aż mi się takie stwierdzenie bardzo brzydkie, że to jest robienie ludzi w. I to takie słowo może być na CH, C, jak to chce, po prostu, jak to chce. Dlatego, że to jest, to widać wyraźnie, jak oni ludzi traktują i jak ludzie chcą być traktowani, bo PiS nadal ma zresztą bardzo duże poparcie i będzie miał bardzo duże poparcie, jeszcze większe dzięki również Tuskowi, będzie miał o wiele większe poparcie. Ale ludzi traktują dosłownie jak idiotów, bo przepraszam bardzo, to jest uchwała dla idiotów. Nie sądzę, panie prezesie, że tak traktuje pan również swoich współpracowników partyjnych, bo jeżeli to jest średnia partii, to gratuluję, to naprawdę gratuluję inteligencji w tym momencie. Troszeczkę bez sensu, poza tym daje pan w tym momencie wodę na młyn wszystkim przeciwnikom, wrogom po prostu. Wszystkim przeciwnikom daje pan wodę na młyn, bo to będzie analizowane, przetwarzane i tak dalej. Tym bardziej, że ogłoszenie tego w momencie, w którym pojawia się pan Tusk na białym koniu, białym czołgu, czy czymkolwiek pojawia się, na białym pershingu, czymkolwiek pojawia się pan Tusk i widać od razu u was panikę. Widać. Ale jeszcze oboje, i zarówno pan Tusk, jak i pan Jarosław Kaczyński, pokazujecie Polakom, że gówno znaczą, że słowo elektorat, suweren oznacza po prostu idiotę i frajera. Nic nie znaczy, że nic właściwie nie znaczy i wasze chodzenie i wrzucanie do uren czegokolwiek jest po prostu bez sensu, się w ogóle nie liczy. Tak prawdę mówiąc, do tych uren możecie wrzucić wszystko, co chcecie, elektoracie. Pójdziecie sobie na wybory, wrzucicie do uren cokolwiek, a i tak scena jest ustalona, podzielona i trwa zupełnie inna walka i o co innego, proszę państwa. Tak uważam. Nie wiem, czy państwo się zgadzacie ze mną, czy nie, ale dla mnie to było, to dla mnie to po prostu jest śmieszne. No. Nie, to dla mnie to jest po prostu, proszę państwa, szalenie śmieszne. No co mi się z tym forum zrobiło? No, forum mi zniknęło. O, już jest forum. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, co się z tego wszystkiego, proszę państwa, wykroi. Nie sądzę, żeby się coś wykroiło. Natomiast widzę, że jest niesamowita wręcz strach przed Tuskiem i bez sensu. Bez sensu. Przecież PiS i nie istnieje bez Tuska, tak jak Tusk nie istnieje bez PiS-u. Jakbyście posłuchali wszystko, jakbyście posłuchali tego dzisiejszego przemówienia pana Tuska, no to przecież to jest naprawdę coś śmiesznego. Tam nic nie ma. A teraz tak, zacznijmy od tego. Bez względu na to, co sobie myślę i o PiS-ie, i o OPO, co sobie myślę o panu Kaczyńskim i o panu Tusku, bez względu na to, co myślę o całej tej klasie politycznej, o Jezu, jakby się jakiś Metatron przydał, żeby ten cholerny Babilon rozpieprzyć rzeczywiście. Powiem jedno. Pan pisze, ludzie już są PiS-em zmęczeni. Nie, ludzie nie są PiS-em zmęczeni. To nie o to chodzi. Ludzie po prostu uwierzyli w to wszystko. Dostali 500+ i cieszą się, że mają te 500+. I widzą tylko to. To jest PiS zagrał, to co dzisiaj również mówili analitycy, zagrał instynktami tak zwanej najniższej warstwy społecznej, nie biednych z różnych winien, nie o to chodzi, tylko ludzi, którzy mają, powiedzmy, są inteligentni bezobjawowo. Cała kampania, łącznie z tymi wszystkimi, co przeczytałem, tymi uchwałami, skierowana jest do tak zwanych bezobjawowo inteligentnych, proszę Państwa. A to naprawdę w naszym społeczeństwie w tej chwili to niestety zaczęło być już średnią, patrząc na to. Bo tak samo bezobjawowo inteligentni, ale do tego wszystkiego tacy, którzy mówią, o PO nam nie, te PO, dzięki PO będziemy mieli pigułki i będzie się można rżnąć, jak się będzie trzeba i będziemy się to, bo tak ludzie myślą w rezultacie, to w tym momencie to jest to samo. PO i PiS. Nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy. Tusk nie powiedział nic. Absolutnie nic. Poza tym, że obraził się na niego Trzaskowski. No i pan Budka wyszedł, pozwolił panu Budce wyjść z twarzą z tego wszystkiego. Proszę zobaczyć, co wraca. Co wraca, proszę państwa, razem z panem Tuskiem. Proszę zobaczyć, kto się najbardziej tego cieszy. Proszę, zobaczcie państwo. Pamiętacie rozmowy na cmentarzu? Pamiętacie te wszystkie afery? Pamiętacie to? No, panie Jarosławie Kaczyński, obiecał pan rozliczyć Tuska. Więc kto kogo rozliczy w końcu? Rzeczywistość jest bardzo prosta, ponieważ w Polsce nie powstanie żaden ruch oddolny, który byłby w stanie przejąć władzę. I ponieważ Polacy nie potrafią zrozumieć, muszą mieć konkretną strukturę, konkretnego człowieka, nie potrafią zrozumieć, że ci ludzie obaj prowadzą do zguby. Tak, prowadzą do zguby. Każdy z nich ma inną wizję Polski. Teoretycznie, praktycznie jest to wizja ta sama. PiS pieczętuje, zamyka drzwi, klucz, Tusk zamknie je na klucz. I koniec. Ponieważ Tusk może rzeczywiście być wrogiem, może być rzeczywiście nie tyle wrogiem, co konkurentem znaczącym dla pana Jarosława Kaczyńskiego i dla formacji PiS-u, dlatego że Tusk ma za sobą wszystko to, czego nie ma Kaczyński. Proszę zobaczyć, kiedy Tusk ogłosił, tak, to mamy 1772, panie Tomtonku. Proszę zobaczyć, kiedy Tusk ogłosił swój powrót w 100%. Co się stało 3, 4, 5, 6 dni wcześniej, prawda? A co się stało? A więc był to skoncentrowany atak i skoncentrowali decyzje dość mocne Unii Europejskiej, które kwestionują w ogóle rządy PiS-u jako takie, które wręcz straszą zabraniem pieniędzy, że nie będzie żadnych pieniędzy, chociaż ja uważam, że będą, które ewidentnie te decyzje Unii Europejskiej dotyczące Ziobry, dotyczące reszty, one po prostu wręcz pokazują, nie dostaniecie nic, jeśli nie zrobicie tak, jak chcecie. I do tego jest i Tusk, proszę państwa, jest człowiekiem Unii Europejskiej przede wszystkim, a nie reanimatorem PO. Reanimacja PO jest w ogóle śmieszna dla mnie jako taka, jest to bez sensu, bo PO się skompromitowało, tak jak teraz kompromituje się PiS. Ale Tusk ma za sobą duże pieniądze, ogromne możliwości propagandowe i bardzo wpływowe siły, których nie ma PiS. Bo proszę wybaczyć, proszę państwa, bez względu na to, co byśmy mówili, To w 1772 roku wpływy tureckie, czy senatorowie, czy tam Polacy, którzy mieli, za których popieka po Turcy, czy jakieś Węgry, czy jakieś coś, nie liczyły się w ogóle. Liczyły się tylko i wyłącznie Niemcy i Rosja. I to jest ten układ. I to jest ten, i to jest jakościowo ten sam układ. Tusk ma za sobą ogromne poparcie Unii Europejskiej, to czego nie ma i nie będzie miał Kaczyński, ponieważ Kaczyński nie potrafi zdobyć tego poparcia. Nie potrafi zdobyć, nie jest tak medialny, jest o 8 lat starszy od Tuska i niestety po tych jego ostatnich oświadczeniach widać to. Widać to. A Tusk przyjechał wykończyć tych nowych, młodych, którzy mogą mieć dziwne pomysły, którzy mogą na przykład być bardziej proamerykańscy, i autentycznie. Natomiast tu będziemy mieli sytuację zarówno prochińską, będziemy mieli troszeczkę tutaj bale takie ugodę, generalną zgodę na wszystko, co chcą Niemcy i co chcą Niemcy, proszę Państwa, i od nas, i Rosjanie razem. Także widzicie. Także widzicie Państwo, jak to wygląda. Mogę Państwu powiedzieć, że w czasach rządów PO z poziomu przynajmniej wywiadu, oczywiście tego oficjalnie nikt nie powie, współpraca z partnerami amerykańskimi była najgorsza. Jeszcze gorsza niż w czasach SLD. Była naprawdę gorsza, proszę Państwa. No. Była najgorsza. To natomiast najlepsza współpraca wtedy była, akurat tak się składa, z Niemcami. Nie było problemów z Rosjanami. I z wieloma innymi rzeczami, bo jak jest dobra współpraca z Niemcami, to są małe problemy z Rosjanami. Natomiast dobra współpraca z Amerykanami zawsze kończyła się dziwnie. Pani Barbaro, nie będę nazywał, nie mogę nazwać takimi słowami pana Tuska, bo nie mam na to ani dowodów, a poza tym jest to niezgodne zresztą z moją wizją tego wszystkiego. Jest to po prostu polityk. Polityk, który ma za sobą sponsorów i ci sponsorzy wiedzą, jak to zrobić. I dlatego PiS się troszeczkę boi. Patrzycie teraz, widzicie Państwo? Ale zaraz powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Tutaj jedyną szansą, żeby to wszystko obalić i zrozumieć, jest naprawdę 20 milionów ludzi z siekierami czy z łomami, które obali tą karuzelę. Innej metody nie ma. W tym systemie, w jakim jest, w jaki mamy, w systemie Donta, i Kaczyński o tym dobrze wie, i Tusk też dobrze wie. Ktoś może zdobyć 20 tysięcy głosów i nie wejść, jeżeli za nim nie stoi wielka partia dotowana przez państwo. A ktoś może zdobyć 600 głosów i wejść. I to jest we wszystkich partiach politycznych. Oczywiście, panie Pawle, że ludzie nie mają własnego zdania w Polsce. Nie mają. Nie mają własnego zdania. Tutaj w tym wszystkim jest jeszcze ciekawy Hołownia, tak na dobrą sprawę. Ponieważ Tusk w tej chwili pacyfikuje dokładnie PO. Ja napisałem na Facebooku, czy prawda, że właściwie od początku twierdziłem, że Tusk działa na... Że pan Tusk popiera PiS. Wrócił, powiedział, poszedł na mecz, bo to jest ważniejsze, prawda? A system jest taki, że wygra. No i nocnego kochanka puściłem koń na białym rycerzu pod tym wszystkim, bo tak mniej więcej mi to się fajnie skojarzyło. Pan Rafał Trzaskowski skomentował krótko, obraził się. Jego ambicje okazało się, że się nie nadaje do tego wszystkiego. Co więcej, okazuje się, o dziwo, że nagle Tuska strasznie popiera Schetyna i to wróci. Pamiętajcie Państwo o cmentarzach, o tej aferze na cmentarzach hazardowej i nie tylko. Nie tylko. Pamiętajcie te wszystkie rozmowy i te taśmy i scenariusze pisane cyrylicą. I właśnie pan Schetyna do tego wszystkiego. Trzaskowski chce by o nim nie mówić i okazuje się, że niezbyt pasuje do tego środowiska i do tych ludzi. Zostaje wiceprzewodniczącym, bo musi być, bo jest prezydentem Warszawy. Natomiast co będzie dalej, nie wiem. Trzaskowski ma bardzo złą, z tego co widać, prasę. Notabene Trzaskowskiego i była przeciwko Tuskowi. Tuskowi poparła, ten, nie popa Trzaskowskiego poparła pani Gronkiewicz-Waltz. To też jest ciekawe, prawda? Okej. Okay. Co my tu mamy? No proszę Państwa, znowu jeszcze mamy tutaj, że mamy tu kolejne sytuacja. Proszę, dzisiaj Giżyński. Więc panie Jarosławie Kaczyński, pan wyrzucił takich jak ja, uznaliście ustawowo za zdrajców, renegatów, za ludzi, których trzeba się pozbyć, najlepiej ich pozabijać wszystkich. Stworzyliście sprawy operacyjne, kryptonim Illuminati, zabroniliście nam bycia Polakami. Aforował pan cały czas posła Giżyńskiego, który dzisiaj właśnie w Onecie, wchodząc w tyłek redaktorowi Stankiewiczowi, opowiada, że powrót Tuska będzie łatwiej Kaczyńskiemu znów dzielić stolicę polityczną na dwie części. I daje panu taki, tak, a pan go przecież przywrócił do łask. I ten człowiek o gowinowym kręgosłupie daje panu, krytykuje pana niesamowicie. Właśnie. Mówi tak, dzisiaj spełniło się jedno z marzeń Kaczyńskiego. Od 16 lat polską politykę definiowały dwie postacie, Kaczyński i Donald Tusk. Przypominam, panie Giżyński, panie Giżyński, że pan łasił się, chodził po PWPW, po różnych rzeczach, jak pana odsunęli. Całował pan w rękę prezesa i nie tylko w rękę prezesa. Zrobił pan wszystko dla niego. Ale widzi pan, panie Jarosławie Kaczyński, pan takimi ludźmi się otoczył i pan takich ludzi lubi. Pan takich ludzi kocha. A teraz, kto pana zdradził? Kto wbił ten Dolfstoss, szanowny panie? Mówiąc zresztą po niemiecku, prawda? I jak Schetyna Brzę, to jeszcze akcja z kibicami. No właśnie, to różne takie historie. Różne historie tam się wtedy działy. Tak to wygląda. Zygi pisze, ja tylko nie wiem, jak oni zepną budżet państwa przy takim deficycie. Szanowny panie Zygi, a po co oni mają spinać jakikolwiek budżet? Nigdzie. Na świecie i nigdzie w Europie nie zostanie spięty żaden budżet, bo ten budżet absolutnie się nie liczy. Nie istnieje, to jest tylko cyfra. Po co ten cały cyrk, który się dzieje? Po co będą kolejne obostrzenia i lockdowny? Po co będzie dążenie do wirtualnego pieniądza? Po co to wszystko się, to wszystko to, co się toczy? Tylko po to, żeby nie było żadnych takich budżetów. Całość ma zostać pasiona jak bydło na łąkach, proszę państwa. Niestety, przykro mi, ale tak uważam i to już widać. I to już po prostu, widać, proszę państwa. No. A może by tak kiedyś The Cranberries, zombie, The Cranberries. Dobrze, niech będzie zombie. To było IRA. To IRA było w ogóle utwór. Pamiętam ten teledysk i pamiętam właśnie Cranberries. No jest jeszcze parę innych rzeczy ciekawych. Także, panie Zygi, naprawdę nie ma sensu się tu przejmować. Tutaj mnie pytają państwo, że dlaczego Polacy nabiorą się na pana Tuska, pan Łukasz. Może pan psychologicznie to wytłumaczyć? Oni się nie nabiorą na pana Tuska. Nikt się nie nabierze nikogo, bo to również dobrze mogę powiedzieć, dlaczego nabierali się na PiS. Oni będą głosować nie na pana Tuska, tylko przeciwko komuś. Proszę państwa, w systemie Donta dowcip polega na tym, że tam można wstawić Tuska, Schedynę i jeszcze kogo, nawet Masę, pod warunkiem, że będzie z PiS-u albo z PO, na listach PiS-u i PO. I on wejdzie. Bez względu na to, jeżeli będą, proszę państwa, na jedynkach, tak zwanych jedynkach, to nawet jeżeli dostaną minimalną ilość głosów, to i tak wejdą. I o to w tym wszystkim chodzi. Oni wszyscy o tym wiedzą, zarówno Kaczyński, jak i Tusk. I czy ludzie się nabiorą? A czy dlaczego się nabrali na PiS? Poza tym, proszę państwa, kampania wyborcza, która przypuszczam będzie w tej chwili, to już widać zresztą po tym, co wyprawia, dokładnie nie rozumiem również tej genialnej myśli pana Kurskiego i genialnych strategów telewizji polskiej, ponieważ to, co robi telewizja polska, to napędza elektorat Tuskowi. Po prostu to, co się dzisiaj dzieje w telewizji polskiej i na temat Tuska i w ogóle takie różne rzeczy, które tam gadają, że ja sam jestem zaskoczony, bo sam się nie spodziewałem, że są takie rzeczy, że takie rzeczy można o tym Tusku, o tym biednym Tusku powiedzieć, to powiem wprost, to jest odwrotnie skuteczne, autentycznie odwrotnie skuteczne. Wystarczy tylko Polakom powiedzieć idź w prawo, to oni pójdą w lewo i odwrotnie. I oni robią większą propagandę Tuskowi niż TVN24, który jest absolutny, który widać wyraźnie nie wie jeszcze jak podejść, bo to jest jeszcze jedna rzecz. Nie zapomnijmy o właścicielach tych stacji. różnych. Przyjście Tuska to jest przyjście Unii Europejskiej kosztem Amerykanów. Oczywiście, że tak. I Amerykanie o tym wiedzą. Autentycznie. I stąd też ta propaganda bywa bardzo różna. Ale to wszystko napędza ludziom. Napędza ludziom, proszę państwa. Ludzie będą głosować przeciwko. Ludzie się rozczarowali do PiSu. Nie wszyscy, tam zostaje twardy elektorat. Ale ludzie się rozczarowali, proszę państwa, do PiSu. Tak samo jak się rozczarowali do PO. I teraz będą głosować głównie przeciwko. Nie głosuje, w Polsce się nie głosuje na. Głosuje się przeciwko. Proszę mi powiedzieć, jaki program polityczny, gospodarczy przedstawił dzisiaj pan Tusk? Jaki? Jaki program gospodarczy i polityczny przedstawił dzisiaj pan Kaczyński poza hasłem o Nowym Ładzie, który jest tylko i wyłącznie hasełkami, które można przeczytać na przykład w manifestie komunistycznym czy w wczesnych pismach Lenina? Naprawdę. I we wszystkich polityków to można przeczytać. Ale jaki konkretny program? Jakie konkretne rozwiązania? Żadne. Nawet to, co czytałem państwu, to ta uchwała przeciwko nepotyzmowi też jest tak niekonkretna, tak ogólna, daje taką możliwość interpretacji i nadużyć, że ona jest tylko chyba tylko i wyłącznie elementem propagandowym. A na konwencji PO co się działo? Wielki powrót pana Tuska. Jeszcze będą się modlić do tego wszystkiego. Nikt tego nie zauważy, proszę państwa. Nikt tego, proszę państwa, nie zauważy nawet. I Polakom nie o to chodzi. Polacy, dołożymy temu Kaczorowi, dołożymy Terleckiemu, dołożymy im, a niech będzie Tusk, mal 6, tam Tusk, mal go 6. A drudzy, dołożymy Tuskowi i będziemy głosować na tego. Jakby się nagle pojawił Kowalski, który nienawidzi Kaczyńskiego, też by głosowali na Kowalskiego, żeby dołożyć Kaczyńskiemu, a nie dlatego, że Kowalski nienawidzi tylko dlatego, że Kowalski nienawidzi Kaczyńskiego i że Kowalski po prostu, a że Kowalski nie ma żadnego programu i nic poza nienawiścią. No właśnie, widzicie. To jest, proszę państwa, czysta nienawiść. Także panie Łukaszu, psychologicznie to jest zarządzanie nienawiścią. To jest po prostu wspaniała gra tych panów i jednego i drugiego zarządzaniu nienawiścią w odwrotnie niż to powinno być. Głosujemy, głosujcie na mnie, wy, którzy nienawidzicie tamtego. To jest główne hasło wyborcze. Cała reszta to jest ble, 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 bzdury i pieprzenie głupot po prostu. Tak to niestety wygląda. I teraz pyta mnie pan, w jaki sposób zmienić system Donta? W jaki sposób chce zmienić system Donta? To jest błędne pytanie, panie Łukaszu. To nie system Donta trzeba zmienić, tylko trzeba zmienić konstytucję. Jeżeli zmieni się konstytucję, nie będzie systemu Donta. Proste. Proste. Jak to zmienić? Przecież nie zmienicie tego demokratycznie, to przecież wiadomo. Ja mam odpowiadać, jak to zmienić? Żeby mnie zaraz tutaj wszyscy wyrzucili, zamknęli, że nawołuję do czego. Nie da się tego zmienić inaczej. Nie da się tego, proszę państwa, wytłumaczyć. Nie da się tego, proszę państwa, zmienić w sposób inny niż w sposób czysto rewolucyjny. To, co kiedyś Poczulski napisał, rewolucja bez rewolucji jest totalną bzdurą. Nie da się zmienić. Ale to nie jest kwestia PiSu, nie jest kwestia Tuska czy Kaczyńskiego, bo to są finalne produkty tego, co się stało w 1989 roku. To są finalne produkty. Po nim to już będzie, nie wiem, car Aleksander, Kaiser, car, ktokolwiek po nich. Po prostu. To jest, jak już powiedziałem, Kaczyński i jego formacja zamknęła drzwi. A Tusk i jego formacja zamknie na klucz i wyrzuci. Po prostu. A będziecie tylko słyszeć o ten pseudopatriotyzm, to wszystko, to i tak dalej. I znajdą się tacy ludzie. Poza tym, proszę państwa, sprowadzenie społeczeństwa do tak zwanych tak zwanych bezobjawowo inteligentnych, I udowodnienie, że ponad 40% społeczeństwa jest rzeczywiście bezobjawowo inteligentne, a pozostała jest albo za granicą, albo ich to gdzie obchodzi, świadczy tylko i wyłącznie to tworzy tego typu molochy. To jest właśnie Babilon, proszę Państwa. To jest właśnie Babilon. Pan Michał pisze, brakuje niestety leśniczego, żeby wyrzucić Niemców i Ruskich z lasu. Tak, to oczywiście, że brakuje tylko tego leśniczego i nie będzie. I nie będzie, proszę Państwa. No ale Tusk i Kaczyński rządzą już od 2004 roku. Jak więc można zarządzać nienawiścią w przypadku tych panów, skoro rządzą już tyle lat? Nie rozumiem. Zarządzają nienawiścią Polaków. Wytworzyli, podzielili Polaków na dwie nienawistne partie. I nie od 2004 roku. Przypominam rządy Olszewskiego, przypominam po 90 roku, od kiedy to wszystko poszło. Nie. Przypominam również AWS. Nie. To nie jest tak, że oni rządzą. Że oni rządzą cały czas. Jest to ta grupa, to polega Kaluzera. I mówi pan nie rozumie, pan nie rozumie zarządzaniem nienawiścią. Zarządzaniem nienawiścią nie w stosunku do siebie, bo oni siebie kochają. Wbrew pozorom. Ja zresztą przypuszczam, że oni są świetnymi przyjaciółmi i rozmawiają, śmieją się i jak nikt nie widzi i nie słyszy, to piją razem jakieś wino. Tak sobie wyobrażam. I jestem tego pewien. Prawdę mówiąc, że żaden z nich drugiemu krzywdy nie zrobi, oni siebie wręcz kochają. Tak naprawdę, kochają się. Natomiast społeczeństwo dało się wpuścić w ten kanał. Jedni nienawidzą drugich i to jest to zarządzanie nienawiścią. Pierwsze, proszę bardzo, co dzisiaj Tusk powiedział? Co dzisiaj Tusk powiedział, prawda? Słyszeliście, co dzisiaj Tusk powiedział? Ogłosił swój procent na 100% i powiedział dzisiaj takie jedno zdanie, że trzeba zakończyć ten zły, prawda, ten zły jakiś tam niepokoi trochę stan emocjonalny i tak dalej, nie, to nie chodzi o to, żeby to to jest, proszę Państwa, oni okradają młode pokolenie z lepszej przyszłości. Nie, to nie o to chodzi. I takie jedno zdanie, muszę to gdzieś, nie mogę znaleźć, bo żeby się nie przyzwyczajać do rządów PiS i że trzeba z tym złem walczyć. To jest to wszystko. To jest tylko to. To jest cały program polityczny. Obalić PiS. A i program polityczny PiSu. Nie dać się obalić. I to także program gospodarczy. Też nie dać się obalić. I obalić Tuska. A ja mam jeszcze proste pytanie. Panie Macierewicz, gdzie jest pana raport? Przecież to pan obiecywał, że w pana raporcie Tusk będzie siedział. No gdzie jest? Przecież oni się z tego śmieją i to widać wyraźnie, że się śmieją. Powtarzam, trzeba było zobaczyć, kiedy wrócił, proszę państwa, o państwo PiS to nienormalność, no proszę bardzo. Kiedy Tusk wraca? To jest pięknie zgrane w sytuacji, kiedy zostaliśmy napompowani nowym ładem, PiS dał się podpuścić, pieniędzmi, z czego połowa pożyczek, a teraz okazuje się, że na skutek działania różnych komisji Unii Europejskiej, szczególnie praworządności, tych pieniędzy może nie być. I w tym momencie wraca Tusk. Jeżeli nie będzie tych pieniędzy, nie będzie 500+, jeżeli nie będzie 500+, proszę Państwa, to Tusk wygra. I Kaczyński o tym dobrze wie. Zresztą przypuszczam, że to dojdzie do dużego patu, tym bardziej, że tym wszystkim partiom i Tuskowi i Kaczyńskiemu nie zależy absolutnie na frekwencji. Co więcej, taki jest system Donta i ten system. Im mniejsza frekwencja, wbrew temu co mówią, im mniejsza frekwencja, tym łatwiej będzie im wejść do tego Sejmu. Przy dużej frekwencji sądzę, proszę Państwa, że weszliby oczywiście, ale przy dużej frekwencji nie uzyskaliby takiego poparcia jak przy małej, po prostu. No i widzicie, 4300 stron raportu. Nie ma żadnego raportu, jest tylko oskarżanie wszystkich, kto się nie zgadza z Macierewiczem, o putinizm i komunizm po prostu. No, to jest właśnie to. Tak zaprogramowali ludzie, jak ktoś krytykuje PiS, to od razu popiera PO i na odwrót. Albo oni kradną, albo tamci kradli więcej. A wszyscy kradli tak samo, proszę Państwa. Autentycznie kradli tak samo. No. Zasadniczo milczy autor pewnej książki o niebezpiecznych związkach. Albo kopie skronę, albo zastanawia się, gdzie poprosił o azyl. On nigdzie nie poprosił o azyl. On napisze zaraz to na zamówienie zupełnie co innego. No. Ale dam, ja nie chcę nawet mówić na ten temat. Proszę Państwa, czy wiedzą Państwo, że istnieje coś takiego jak socjobiologia? Okazuje się, że to jest dyscyplina naukowa, której celem jest wychowanie, wyjaśnianie zachowań społecznych, także zachowań homo sapiens, poprzez rozpatrywanie ich w kontekście działania doboru naturalnego jako mechanizmu działającego na poziomie organizmu lub poszczególnych genów, tak zwany egoizm genetyczny. Socjobiologia jest traktowana jako część biologii i socjologii, ma związki z etiologią, ewolucjonizmem, zoologią, genetyką populacyjną. Coś takiego istnieje. Dość ciekawe to jest wszystko, dlatego że o ile pamiętam, to kwestie podobne do takie jak socjobiologiczne rozpatrywali również podstawa ideologii NSDAP czy ideologii Adolfa Hitlera. Było mniej więcej coś takiego. Najbardziej śmieszy mnie w tych wszystkich funkcjach i w tych wszystkich rzeczach. Śmieszy mnie to małpowanie trochę Asimowa. Czyli tam była psychohistoria, gdzie matematyk Harry Seldon usiłował w sposób matematyczny przewidywać zachowanie ludzkie. Tutaj też się mówi, że tu chodzi o wyjaśnienie pewnych zachowań za pomocą modeli matematycznych, przewidywanie ludzkich zachowań. Nie da się tego, proszę Państwa, zrobić, dlatego że jest zbyt dużo niewiadomych. Oczywiście. Oni chyba mylą pomiędzy generowaniem pewnych zachowań, wymuszaniem pewnych zachowań, czyli coś w rodzaju nie tyle socjologią, co ja to nazwałem zresztą psychopatologią społeczną, czyli tak sobie, tak dla siebie, proszę Państwa, tak dla siebie, żeby po prostu psychologię, to znaczy sterowanie ludźmi w określonym kierunku, a więc głównie poprzez zarządzanie strachem, stwarzanie zagrożeń, luzowanie zagrożeń i znowu stwarzanie zagrożeń. To, co obserwujemy teraz. I to jest kwestia właśnie generowania zachowań społecznych. Nie jest to matematycznie przewidywalne, jest to tylko powiedzmy, można stworzyć pewne hipotezy i pewne i określić pewne określone warunki, w które wymuszą określone zachowania, ale również w dużym stopniu prawdopodobieństwa. Tutaj nie ma matematyki. Natomiast jest dość ciekawe w tym wszystkim, jest tak zwany genotyp cywilizacji, proszę Państwa. To ja opieram się na artykule pana Kazimierza Albina Kłosińskiego, dość ciekawy artykuł, ponieważ twierdzą, że cywilizacja to jest najwyższy stopień organizacji i rozwoju ludzkiej społeczności, najwyższy w sensie logicznym i historycznym. To jest prawda. Jest kategorią uplasowaną czasoprzestrzennie, zmienną w każdym z dwóch wymiarów terytorialnych, jak i w wymiarze czasowym. I każda cywilizacja ma swój życiowy cykl. Poczęcia w ramach poprzedniej społeczności. I rzeczywiście tak to jest, ponieważ tak jak cywilizacja grecka upadła i w ramach tej poprzedniej społeczności, czyli cywilizacji greckiej, powstała cywilizacja romańska, czyli cywilizacja rzymska, która również na gruncie cywilizacji rzymskiej powstała cywilizacja chrześcijańska, czyli dzisiejsza europejska. Ustanowienia w epicentrum rozprzestrzeniania się oraz urzeczywistnienia w zakresie struktury, oczywiście jest pewne centrum, zawsze tym centrum było określone miasto-państwo, bo to się zaczęło jeszcze od starożytnej Babilonii, od Asyrii, od Egiptu, prawda, to było określone miasto-państwo, czy kraj Hatti, gdzie stolicą Hatti była tym centrum ze względu na sposób rządzenia i na formację polityczną, jaka tam była wtedy, formację rządzenia, a był to przecież centralny, autorytarny ustrój niewolniczy, prawda? Prawda? Dalej mamy, i to potem był oczywiście Rzym, dojrzałości, pełnej realizacji, osiągnięcia należnego jej potencjału, a więc rozprzestrzenienia się, tak naprawdę mówiąc, ten potencjał nastąpił od Cezara poprzez pierwszy, przez Klaudiuszy, potem za Marka Aureliusza, więc to tak zawsze było, dojrzałości, pełnej realizacji, czyli za Marka Aureliusza chyba była ostatnia, była już ta właśnie pełna dojrzałość, kryzysu i upadku, gdzie ustępuje miejsca następnej cywilizacji, to Konstantyn Wielki usiłujący spoić Rzym jedną ideologią, ponieważ tak się dziwnie składa, że Rzym, żeby przetrwać, musiał wchłonąć wszystkie kultury, te kultury go zjadały, to trochę jest tak jak z Europą i z islamizacją Europy, jak niektórzy mówią. Kryzys to jest kryzys i trwania w ostatecznym stanie reliktowym na następnym etapie rozwoju społecznego w nowym systemie cywilizacyjnym. I to, co się dzieje teraz. Ja dodam do tego, że każdej cywilizacji właściwie jest genotyp. W genezie jest system wartości różnie strukturalizowany przez różnych badaczy, ewoluujący w długich okresach i w miarę strukturalnie oraz treściowo trwały. I genotyp stabilizuje istotę każdej cywilizacji mimo zachodzących zmian pokoleniowych oraz innowacyjnych. Tu jest pewien błąd, ponieważ to, co w tej chwili ma się dziać, i ja zaraz wytłumaczę, to, co w tej chwili się zaczyna dziać, jest całkowitą zmianą genotypu cywilizacyjnego. Ponieważ genotyp wszystkich cywilizacji europejskich i światowych, począwszy od Sumerów, od starożytnego Babilonu, od Sumerów, poprzez Grecję i Rzym, opierał się na jasnych, formalnych zasadach etycznych i jasnych, formalnych zasadach społecznych, podziału, ostremu, jasnemu, formalnemu podziałowi ról społecznych, zarówno pod względem płci, jak i pod względem roli w danej społeczeństwie. To w tej chwili ma zostać zmienione. Zaczyna się oczywiście od podstawowego genotypu, takiego czysto freudowskiego libido, czyli od zmiany ról społecznych i płci, proszę Państwa. No. O, dziękuję panu, to sobie ktoś przeczyta, ja nie skasuję tego postu, panie Piotrze Wek, za tą opowieść, za ten długi post o wyborcy. Właśnie. O sposobach wyborów. No. I na te swoiste, jest 8 podstawowych elementów rzeczywiście w cywilizacjach lokalnych. Środowisko przyrodniczo-ekologiczne. Proszę Państwa, to jest to, co my nie bierzemy pod uwagę. Otóż, jeżeli weźmiemy społeczeństwa dalekowschodnie, chińskie, japońskie, tam zawsze było społeczeństwo, ja to nazywałem społeczeństwem mrówek. Dlaczego? Dlatego, że jednostka tam nie przeżyje. To również badacze kultury o tym wiedzą, bo na przykład budowanie domów w Finlandii, gdzie ze względu na zagrożenia, to tak samo było na Syberii, w niektórych domach również w Afryce, ze względu na to, że w kupie jakoś wszyscy razem przetrwamy, a więc dobudowywanie domów do siebie, tak żeby wszyscy byli razem, a nie oddzielonych od siebie, tego nie było w Europie. I te środowiska przyrodniczo-ekologiczne, które wymagają, szczególnie w Japonii, bo jak wiadomo, teren tektoniczny, monsuny, różnego tornada, bardzo mało ziemi uprawnej, i więc ludzie muszą żyć w kupie. Każdy ma swoją rolę w społeczeństwie. Demografia. Demografia, czyli wszyscy wiemy, o co tu chodzi, rozprzestrzenianie się, a więc to, na co zwracali uwagę zresztą wszyscy twórcy systemów totalitarnych, od Adolfa, wcześniejszych nawet niż Adolf Hitler i ten, to jest kwestia rozmnażania się, prokreacji, rozprzestrzeniania się po prostu danych jednostek. Technologia, im większy rozwój technologiczny teoretycznie, tym bardziej zaawansowana cywilizacja. Rzym zwyciężał nie ilością wojska, ale technologią i organizacją. Gospodarka to samo. Struktura społeczna, jasna, czysta struktura społeczna, która oczywiście ewoluuje, ale zawsze jest ten układ określony kiedyś przez Diogenesa, że jest wszystko jedno, czy jedna osoba rządzi, uciska 100 tysięcy osób, czy 10 tysięcy uciska 100 tysięcy osób, bo zawsze są uciskający i uciskani. Ja kiedyś żartowałem sobie z pewną panią profesor, nie będę wymieniał nazwiska, pewnie się wstydzi, że ze mną rozmawiała. Żartowałem sobie, proszę Państwa, że jestem w stanie udowodnić, że system niewolniczy był bardziej sprawiedliwy od demokracji, a demokracja jest jedynie eufemizmem i pewną ewolucją systemu niewolniczego. No ale to aż taki żart był. Układ państwowo-polityczny to jest kwestia władz centralnych i tak dalej. Kultura, historia oczywiście. Oczywiście, proszę Państwa. Mówi się również o rasowości danej struktury społecznej. Oczywiście są społeczeństwa wielorasowe, ale nie wielorasowe. Społeczeństwo dzieli się zawsze na klasy i na warstwy. Z momentu narastania nierozwarstwionej cywilizacji można wyróżnić kilka odmiennych społecznych stanów. Stan rządzący, władze państwa oraz przedstawiciele znakomitych rodów, wyższe duchowieństwo, to co ja nazywam karuzelą. Stan średni, urzędnicy, oficerowie, przemysłowcy, uczeni, działacze kultury. Stan podstawowy, rolnicy, rzemieślnicy, robotnicy. I stan niższy, niewolniczy, kasta niedotykalnych, ludzie pozbawieni praw obywatelskich oraz osobiście uzależnieni, bezdomni, zwani dzisiaj zresztą. Ten stan niższy zwany jest dzisiaj, proszę Państwa, ludźmi nieprzydatnymi ekonomicznie. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, bo tutaj jest dalej mowa o rozmaitości kultur, o światopoglądzie religijnym i tak dalej. Nigdy nie byliśmy w sytuacji, proszę Państwa, w której jakakolwiek cywilizacja będzie miała zmieniony właśnie ten genotyp cywilizacyjny. Ja oczywiście lecę przez to i bardzo skrótowo mówię, bo tu nie ma sensu. Tu nie ma sensu, proszę Państwa, o tym więcej mówić i nudzić Państwa, ale nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, jaka jest teraz, kiedy proszę Państwa, kiedy ewidentnie wąska kasta ludzi zarządza ogromnym majątkiem, ogromną ilością ludzi, którzy są w różnym stopniu niewolnikami, niewolnikami, bo tak to trzeba nazwać, bo są państwo, powoli państwo i ta kasta staje się ich właścicielami. Proszę zobaczyć, że wszystkie prawa w tej chwili pod pozorem demokracji idą w kierunku ograniczenia podstawowych wolności człowieka. I to nie chodzi o COVID, ale rów te wszystkie historie związane z wychowaniem dzieci, narzucaniem, jak się dzieci wychowa, cała poprawność polityczna, BLM-y i te inne bzdury, i tak dalej, i tak dalej. To nie są ideologie, to są po prostu tylko i wyłącznie narzędzia, bo zarówno LGBT, które nie jest ideologią, i BLM, który też nie jest ideologią, są tylko i wyłącznie narzędziami nacisku i zniszczenia starej właśnie i zmiany genotypu cywilizacyjnego człowieka. To jest przede wszystkim atak w tradycyjne, znane przez tysiąclecia we wszystkich cywilizacjach, jakie były dotychczas, wartości biologiczne po prostu człowieka, a więc podział na dwie płci, i tak dalej, funkcje, które determinuje płeć, ponieważ płeć determinuje funkcję, nie tak jak oni chcą, dlatego że jeśli ktoś rodzi się kobietą, zdeterminowany jest do jest głównym praktycznie mechanizmem prokreacji danego gatunku. Proszę wybaczyć, drogie panie, ale to taka jest prawda. Czy chcecie, czy nie chcecie, to się wiąże również z kwestią psychiki. Bądź i w tej chwili to wszystko pracuje nad zmianą tej psychiki. Ta psychika jest również genetyczna. Pewnie Agata się ze mną zgodzi, że w pewnym momencie jest... Że w pewnym momencie, proszę Państwa, następuje u kobiet również chęć, psychiczna chęć, ten instynkt macierzyński, o którym mówimy, to nie jest nic innego, tylko mechanizm biologiczny, który przetwarza nas mózg, dodając do tego odpowiednią filozofię. Proste, mówiąc w ten sposób. Tak samo jest również to samo jest zresztą z mężczyznami, którzy uważają, którzy wielokrotnie realizację siebie poprzez dziecka. Poza tym, proszę Państwa, to widać nawet w ruchach LGBT, dlatego że ta walka o to, aby pary jednopłciowe mogły adoptować dziecko, wynika głównie właśnie z tego genu, genu macierzyństwa, czy genu przetrwania, genu prokreacji, który będzie w jakiś sposób zmieniony, wykrzywiony, ale on nadal będzie istniał. Cywilizacje trwały mniej więcej około, jeżeli obliczymy te wszystkie cywilizacje, no to tak mniej więcej 1500 do 2000 lat. Pamiętajcie, ta cywilizacja trwa już nasza 2000 lat. Niestety przypuszczam, że nadchodzi zmiana jakościowa, a nie ilościowa, bo poprzednie zmiany to były zmiany tak trochę triady, to trzeba dołożyć triady heglowskiej, czyli pewnego rodzaju antyteza z tezą tworzyła syntezę. I była to taki rozwój spiralny cywilizacji i była to w tym momencie coś w rodzaju I była to troszkę to ewoluowało, chociaż oczywiście zmiany następowały, ale nie na poziomie genetycznym, po raz pierwszy. I to były wszystkie te cywilizacje, od Grecji do dzisiejszych czasów. Po raz pierwszy stajemy w sytuacji, w której ktoś chce zmienić, czy w jakiś sposób, czy człowiek jako masa, czy ktoś, czy ci zarządzający, czy ten cały Babilon chce zmienić genotyp człowieka po prostu. Genotyp w sensie genotyp socjalny, socjologiczny, genotyp cywilizacyjny, proszę Państwa. No tak to wygląda. Trochę ponudziłem Państwa, no ale słyszałem od amerykańskiej dziennikarki, że ze którym z tych psychopatów powiedział w 2020 roku, chyba w styczniu, musimy się spieszyć, zanim te szczury dorwą, coś w tym sensie. No tak to mniej więcej jest, proszę Państwa. Staniemy się ulem wypełnionym bezpłciowymi robotnicami, panie Leszku, co mniej więcej. Tak to wygląda. Powiem Państwu, że człowiek podświadomie to czuje jako ludzkość. Niestety cywilizacja i my, jaką wytworzyliśmy tutaj technologię i ta technologia, to czego w tym genotypie cywilizacji nie ma, zmienia całkowicie właśnie ten cały genotyp cywilizacyjny, bo daje ludziom zabawki i tworzy również potrzebę posiadania zabawek. Rozumiecie Państwo? Człowiek potrzebuje zabawek. Tworzy się pewnego rodzaju przymus za pomocą narzędzi takich jak komputer, jak telewizja. Tworzy się swoisty przymus. Mamy wyglądać tak i tak, mamy mieć to i to. I ten przymus u ludzi słabszych psychicznie generalnie, a cała ta sytuacja, która się dzieje, ludzi osłabiła niesamowicie, powoduje, proszę Państwa, właśnie coś takiego jak powoduje właśnie zmiany potrzeb i zakłóca hierarchię, ponaturalną hierarchię potrzeb człowieka, gdzie samorealizacja jest na końcu, zmieniając, gdzie samorealizacja jest po libido, po tak dalej, po tym wszystkim na samym końcu, to chyba według Maslowa nawet, ale ta potrzeba jest oczywiście i samorealizacja w społeczeństwie, ale jednocześnie, proszę Państwa, zamienia tą hierarchię. Samorealizacja, czyli nastawienie tylko i wyłącznie na siebie, staje się podstawową potrzebą, czyli samozrealizowanie siebie, tylko i wyłącznie siebie. Widzę tylko siebie, nie widzę innych. Ja widzę innych tylko przez pryzmat siebie. Ja nie myślę tak, jak myślą inni, to znaczy nie chcę zrozumieć, jak myślą inni, bo tylko ja jestem w centrum, ja jestem ważny. To ten genotyp, ta cywilizacja będzie strasznie antropocentryczna. Ja napisałem właśnie, że w Metatronie takie zdanie, że ludzie przestali wierzyć w Boga i chcieli go zrozumieć i stworzyli religię. Trzeba założyć od razu, że nie można zrozumieć istoty najwyższej, będąc ograniczonym w czasie i przestrzeni. Z punktu widzenia jakichś 80 lat trudno zarządzać eonami, prawda? I trudno zrozumieć eony i nieskończoność w tym momencie. Niestety to wszystko idzie w kierunku zastąpienia tych wszystkich generaliów, tych trwałych fundamentów zupełnie czymś nowym. Czy to się zawali? Pewnie nie. Pewnie oni stworzą taką cywilizację. To my się zawalimy. To jest więcej pewne, że my się, proszę Państwa, zawalimy. Ci, którzy uważają tak jak ja w tej chwili, oni nikną, oni zginą, oni zostaną wyeliminowani. Natomiast tamto wygra, bo taka jest natura rzeczy, taka jest ewolucja. Tamci wygrają. Czy przetrwają? Nie wiem. Może 500, może 1000, może kolejne 2000 lat. Powstanie zupełnie coś nowego, o ile cokolwiek powstanie. Ja oczywiście chcę z tym walczyć, bo wolałbym jednak tą kontynuację i z tym walczę, ale nie trudno mi przymykać oczy na rzeczywistość. Bo taka ta rzeczywistość jest, niestety, proszę Państwa. Dobrze, ponudziłem Państwu. Przypominam, że jutro nie będzie audycji, niestety. Ja muszę, powiedziałem, że tu zmieniam nie tylko internet, ale i miejsce, więc nie wiem, czy będzie w poniedziałek, czy we wtorek, Równie dobrze może być jutro. Rozkręcił się pan jak poeta z filmu Rejs. Panie Tomek Piętka, czy pan, dlaczego pan mnie w ten sposób obraża? Przecież ja mówię, jak, jeżeli panu się to nie podoba w to, co mówię, to po co pan słucha? Dlaczego pan mnie obraża? Bo pan mnie obraża, bo ten poeta, który tam jest, jest wyraźnie ośmieszany. I pan mnie ośmiesza w ten sposób. Dlaczego? Czy ja panu coś zrobiłem? To jest przykład właśnie tej całej cywilizacji. Stanowi pan przykład tej całej cywilizacji. No widzicie państwo, no tak to jest. Co ja mam zrobić? Tego, co się zmienia. Czyli spłaszczania absolutnie wszystkiego. Próba jakiejkolwiek dyskusji na ten temat kończy się czymś takim. Rozkręcił się pan jak poeta z filmu Rejs. Kończy się stwierdzeniem Rysiu Strąbką, Krzysiek z bębenkami. Ponieważ chcemy dostać papkę. Ponieważ dostaniemy krótkie zdania, generalnie w artykułach pełen gołych kobiet, żeby było co pooglądać, krótkie zdania, które nie są prawdą, bo to są wyrwane z kontekstu frazy. Ja jestem w stanie napisać, proszę zobaczyć większość portali internetowych. Ja już nie będę ich wymieniał. Jak to jest? Przerażające, niszczące, szok i bzdura, i absolutna bzdura z tyłu. I ja wiem, że nawet inteligentni ludzie, bo paru ich znałem, oni nie chcą ze mną współpracować, ja nie chcę z nimi współpracować, oni kiedy też, bo się wszyscy, dlatego że odsunąłem się, dlatego że oni wymagają tego typu twierdzenia, więc powinienem powiedzieć, proszę państwa, szok. Zobaczyłem posła X, jak spał z posłem Y, a nad nimi leżała posłanka Z, pijana w trupa. Czy to prawda? Szok. To wtedy zabieram tych. I o to chodzi, panie Tomku. O to chodzi? Będę się rozkręcał i nikt tego nie musi słuchać. Taki już jestem. Wstrętny zresztą. Okej, proszę państwa. Jutro jest dzień dla mnie dobry i też smutny, bo jutro jest 4 lipca, a 4 lipca jest 25. rocznica mojego ślubu z moją żoną. I niestety znowu spędzimy ją osobno. Także wszystkiego najlepszego już dzisiaj, Kasiu. 25 lat. Kurczę, jak to szybko minęło. A imieniny obchodzą Malwina, Teodor, Aggeusz, Alfred, Andrzej, Atadaza, Aurelian, Berta, Elżbieta, Jacek, Innocenty, Jacek, Jacenty, Józef, Julian, Odo, Ozeasz, Patrycjusz, Patrycy, Piotr, Udalryk i Wielisław. Jutro jest święto hot doga. Możemy zjeść hot dogów. Kot mi tutaj płacze, nie wiem dlaczego, ale płacze. Płacze. Coś chce ode mnie, nie wiem. Także... No jutro nie zapraszam. Jeżeli możecie sprawdzić, proszę państwa, jak się pokaże tutaj, że będzie audycja na którymś czacie, to znaczy, że będzie. Może napiszę potem to na Facebooku. Zobaczymy, bo sam nie wiem. A na koniec, ponieważ mówiliśmy trochę o Trzaskowskim, to Debil. Taki utwór, taki zespół. Tche Bill. Czyta się Debil. Piosenka o Wiśle. Dobranoc państwu. Do jutra.